dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dziś porady o aromaterapii. Sylwia Misiak, witam. Program dziś realizuje Andrzej Gruszka i będziemy rozmawiać o tym, czym jest aromaterapia i w jakiej formie najlepiej z niej korzystać. Też podpowiemy, jakiego rodzaju olejków użyć na przykład do inhalacji w trakcie trwania przeziębienia. Powiemy o tym, jakie zapachy mogą poprawiać samopoczucie, a po jakie kompozycje olejów sięgnąć, jeżeli chcemy zadziałać leczniczo. I to tak na konkretne dolegliwości również. Na Państwa pytania dziś będzie odpowiadała specjalistka od aromaterapii, pani Jolanta Meller z Akademii Odżywiania.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, a skoro Państwa pytania mają się pojawić i na to liczymy, to podam od razu numery telefonów 68 324 22 55 i 801 327 462. Aromaterapia to zastosowanie zapachów, w tym właśnie różnego rodzaju aromatycznych olejków. Tak jak powiedziałam we wstępie, możemy i poprawić samopoczucie i fizyczne, ale psychiczne również. Chyba klasyfikujemy aromaterapię jako taką formę medycyny alternatywnej. Czy to jakoś inaczej wygląda teraz?
Tak, jeżeli chodzi o polskie warunki, to jest taka medycyna naturalna, alternatywna, ale jeżeli chodzi o kraje, na przykład takie Japonia, Chiny czy Niemcy, to jest to używane już w lecznictwie. Ponieważ olejki eteryczne to z jednej strony jest rzeczywiście leczenie zapachem, ale to jest troszeczkę, leczenie zapachem to nie jest cała idea aromaterapii. Bo jeżeli chodzi, wiadomo, że ten zapach musi nam się podobać, ale olejki eteryczne zawierają substancje czynne, czyli substancje, które działają na wirusy, na bakterie, działają też na nasze neuroprzekaźniki, dlatego wpływają w dużym stopniu na nasz mózg. A jeżeli chodzi o sam zapach, to on jest o tyle istotny, że w przypadku takiej terapii ten zapach nam osobiście musi też sprawiać przyjemność, ponieważ jeżeli używamy jakiegoś olejku, a ten zapach nam przeszkadza, to wiadomo, że nie osiągniemy takiego efektu, chociażby ze względu na to, że będziemy mieli zbyt duży stres spowodowany zapachem, który nam nie odpowiada.
A jakieś konkretne obszary w mózgu czy jakieś mechanizmy decydują o tym, czy nam się dany zapach podoba, czy nie?
Zapach to jest nasza jakby taka bariera ochronna, ponieważ każdy z nas wie, że odczuwamy ładne zapachy i brzydkie zapachy. Zapachy, które nam mogą szkodzić, ale często jest też tak, że nasz mózg, ten nerw węchowy, który mamy, on jest połączony ściśle z pracą naszego mózgu i jeżeli mamy złe skojarzenia z danym zapachem, to on się po prostu nam nie będzie podobał, bo w przypadku olejków eterycznych nie ma szkodliwych olejków eterycznych, tylko bardziej jest to po prostu związane z tym, co nasz mózg zapamiętał.
Czyli to jest jakaś suma naszych wcześniejszych doświadczeń na przykład, czy jakichś sytuacji, w których się znaleźliśmy?
Dokładnie tak.
A powiedzmy, skąd w ogóle wywodzi się aromaterapia?
Oj, aromaterapia jest, można powiedzieć, stara jak świat. Wzmianki takie, jeżeli chodzi o aromaterapię, to są od czasów, jak tylko ludzie potrafili wycinać ryciny, tak? W skałach. Tam już były pierwsze wzmianki o użyciu.
Czyli takie pierwotne ludy.
Tak, jak najbardziej. Kiedyś ta medycyna naturalna, wiadomo, że była bardziej rozwinięta, no bo ludzie tylko z tego mogli korzystać. Olejki eteryczne były bardzo drogą substancją. Zresztą w Biblii jest bardzo dużo wzmianek właśnie o olejkach eterycznych, o jako bardzo takim drogim produkcie, tak? Który był używany tylko w szczególnych sytuacjach. Czy królowa Kleopatra. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w historii świata wzmianek właśnie, skąd te olejki pochodzą i co z nimi było można robić. I już wtedy udowadniano, że wykazują one właśnie właściwości, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale one rzeczywiście wykazują właściwości lecznicze.
Czy przez te lata od tej starożytności, czy nawet tych jeszcze wcześniejszych czasów, sposób pozyskiwania olejków się zmienił?
Troszeczkę się zmienił, tak, ale mimo wszystko ta baza jest jednak taka sama. No, przez to, że powstał nowy sprzęt, są też specjalne urządzenia, chromatografy, które są w stanie sprawdzić skład olejków eterycznych, ile tam na przykład w jednym olejku eterycznym, na przykład tak w olejku lawendowym jest około 400 substancji czynnych, czyli taki olejek ma bardzo szerokie spektrum działania.
I to są zawsze takie naturalne wyciągi z roślin, czy w olejkach się pojawiają jeszcze jakieś dodatkowe substancje?
To wszystko zależy od tego, skąd ten olejek jest pozyskiwany. Bo wiadomo, olejek pozyskujemy z różnych części roślin. Z liści, z korzenia, z nasion, z płatków, z kwiatów. Istotne jest, bo tu jest ważna jakość, bo jeżeli chodzi o czysty olejek eteryczny, oprócz olejku eterycznego w środku nie powinno być nic innego. Może być tak, że jeżeli ten olejek pozyskujemy z rośliny, która rośnie, nie wiem, przy drodze, albo w jakimś zanieczyszczonym środowisku, czy gleba jest nieodpowiednia, albo na przykład próbujemy sztucznie wyhodować roślinę, tak jak na przykład drzewo herbaciane. Tak, wiadomo, że ono rośnie w Australii i tam ma najlepsze warunki, żeby spełnić tak jakby swoją funkcję właśnie tą leczniczą, pozyskać z tego olejku wszystko to, co wyrośnie akurat na takiej, a nie innej glebie. To wszystko zależy od wiatru, od ilości słońca. To wszystko ma wpływ na jakość olejku eterycznego i to na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zbadać. Tutaj od razu bym chciała powiedzieć o jakości olejków eterycznych, bo wszystko to, co ja mówię, bo to jest bardzo istotne, jeżeli mówię o jakichkolwiek olejkach, to żebyście Państwo nie pobiegli do pierwszego lepszego sklepu i nie kupili olejku eterycznego, na którym nawet jest napisane na przykład olejek eteryczny 100%, ponieważ ja się zawsze dziwiłam, jak olejek eteryczny na przykład z drzewa herbacianego może kosztować 10 zł. Tak? Nie ma szans, żeby ktoś pozyskał olejek z drzewa herbacianego za 10 zł, bo po prostu nikt do swojego biznesu nie będzie dokładał. I często jest tak, że jeżeli mamy taką informację, to to 100% należy nie do zawartości buteleczki, tylko do nazwy handlowej danego produktu, czyli olejek eteryczny 100%. To jest nazwa produktu. A w środku najczęściej jest jakiś olej bazowy, bo olejek eteryczny nie jest olejem. To są w ogóle dwie różne rzeczy. Niestety nazwa jest bardzo podobna i to ludziom się kojarzy, że to musi być coś tłustego. To nie jest tłuste. Jeżeli zostawimy otwartą buteleczkę, to to bardzo szybko zwietrzeje. I jak najlepiej właśnie sprawdzić jakość takiego olejku? Wiadomo, że nie mamy specjalnych urządzeń. No niestety właśnie ta cena jest taka jakby pierwszym wyznacznikiem tego, czy to jest dobry olejek, czy nie. Druga jest taka metoda, jeżeli na przykład sprawdzimy skład, chociaż rzadko kiedy jest wypisywany skład dokładny.
To jest jakąś tajemnicą handlową producentów? Czy jaki może być powód tego, że nie znajdziemy
dokładnego składu?
No na pewno
jak ktoś chce coś ukryć, tak? To wtedy często też trzeba się znać na tym, bo może być, że jest na przykład olejek eteryczny w 100%. Rzeczywiście w środku jest czysto olejek eteryczny i jest na przykład wypisane kilka składników. Tylko, że częściami właśnie te składniki to są naturalne substancje zawarte w naturalnym olejku eterycznym, tylko one muszą występować w opisie, bo na przykład Unia Europejska po prostu ma nowe przepisy, które świadczą, że dany na przykład składnik może wywoływać uczulenia, dlatego należy go użyć w opisie, że to też się tam znajduje, ale to jest naturalną częścią danego olejku eterycznego.
Jakie informacje w takim razie powinny znaleźć się na etykiecie i mogą być informacją dla konsumenta, że trafia na dobry produkt?
Nie ma takich.
Czy są jakieś towarzystwa, które tutaj gwarantują, że jak mamy oznaczenie na etykiecie?
Jeżeli chodzi o Polskę, to niestety to jest jeszcze bardzo... Ja pisałam swoją pracę, broniłam pracę właśnie na temat wpływ olejków eterycznych na zdrowie człowieka i próbowałam szukać takich wiarygodnych źródeł i niestety nie do końca jeszcze jest to tak rozwinięte u nas w Polsce, jak na przykład w Anglii. W Anglii jest pan Cicerand, który się zajmuje właśnie aromaterapią, taką kliniczną już naprawdę. No to można na tych stronach właśnie anglojęzycznych takich informacji szukać.
Mówiła pani, że jednym z wyznaczników jakości będzie cena. Czy tak. Tu możemy o jakichś widełkach cenowych mówić? Czy każdy olej to jest inny pułap cenowy? Czy chociażby zatrzymując się na tym drzewie herbacianym, bo to w kontekście olejków eterycznych często się pojawia.
Tak.
Jeden z takich chyba częściej używanych i występujących.
Jeżeli chodzi o ceny, to takie do najtańszych olejków eterycznych należą olejki cytrusowe. Czyli cytrynowy, pomarańczowy. To jest tak w granicach, myślę, 30 zł, 40. To jest taka cena odpowiednia, jeżeli chodzi o olejek cytrynowy.
Za buteleczkę.
Za buteleczkę.
A to w jakich pojemnościach?
Około 10 ml. Mhm. Czasem jest 5, czasem 10, ale ja mówię tak o 10 ml. A możemy też kupić olejek eteryczny na przykład za 1500 zł. Albo i drożej. Na przykład bardzo drogim olejkiem eterycznym jest olejek z róży damasceńskiej. To jest bardzo drogi. I olejek melisowy. Jeden z droższych.
to wiąże się ze sposobem pozyskiwania, tak. czy jakby z ilością tego materiału bazowego, jaki potrzebujemy do wytworzenia.
Bo mogłoby się wydawać na przykład, że mięta i melisa właściwie aż tak bardzo od siebie nie różnią się. Mhm. Ale jeżeli chodzi o pozyskiwanie olejków, to na przykład melisa jest mało olejodajna, tak, czyli tego olejku, tych substancji eterycznych jest bardzo mało w melisie, a w mięcie jest na przykład znowuż dużo więcej, dlatego olejek miętowy też jest zdecydowanie tańszy, ale też wszystko zależy od tego, czy dana roślina nie jest, że tak powiem, nie, po prostu na świecie nie ma jej mało. Jeżeli jest mało, to też jest tylko po prostu odpowiednia ilość i więcej się nie dostanie w danym roku.
Czy występuje w określonych regionach świata na przykład?
Dokładnie.
Taka ta róża dalmacyńska?
Tak, to jest przeważnie w Bułgarii hodowana i to jest naprawdę trzeba tam, to są tiry płatków, żeby po prostu taki olejek pozyskać.
Stąd właśnie.
Tak, stąd ta cena.
Stąd właśnie
dokładnie.
Cena. A w jakich formach w ogóle możemy stosować aromaterapię? Czy tu mówimy o jakichś właśnie inhalacjach na przykład, czy jak inaczej
stosować?
Tak, stosować i tutaj dotrzeć do organizmu skutecznie.
Jeżeli chodzi o aromaterapię, to są takie 4 drogi podania. Jedną z nich jest droga doustna, ale ona w Polsce jest niestety może nie tyle, że zakazana, ale nie zalecana, ponieważ żeby przyjmować olejki eteryczne doustnie, trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, które można, których nie można, dlatego to nie jest zalecane i ja też nie polecam stosować doustnie, ponieważ możemy sobie zrobić krzywdę.
A czy jest taki lekarz, specjalista, z którym możemy skonsultować ewentualnie możliwość przyjmowania?
Nie znam takiego niestety. Mhm. Ale są
kwalifikowane. A czym różni się sytuacja w Polsce od sytuacji w innych krajach?
No właśnie niczym, tylko przepisami.
Mhm. Czyli to takie dmuchanie na zimne.
Dokładnie. Mhm. Ale to wcale
to
nie...
To powiedzmy o tych drogach dozwolonych i zalecanych.
Ale wydawałoby nam się, że przyjmowanie doustne miałoby jakby większe działanie, ale olejki eteryczne są takimi produktami bardzo... nie ma znaczenia, czy my ten olejek połkniemy, czy my go zainhalujemy, czy posmarujemy na skórę. Ponieważ te substancje czynne zawarte w danym olejku eterycznym... I teraz tak, jeżeli na przykład taka podstawowa droga podania, którą każdemu się kojarzy, to jest inhalacja. I teraz jeżeli my inhalujemy taki olejek eteryczny przez nasz nos, to on się dostaje do dróg oddechowych i wraz z krwioobiegiem dostaje się po prostu do każdej komórki naszego ciała. Ponieważ receptory na odbiór substancji czynnych z olejku eterycznych mamy w każdej komórce naszego ciała. Dlatego na przykład przyjmowanie ich podczas inhalacji może zmniejszyć...
To już błony śluzowe zaczynają.
Tak, całe
pracę.
Błony śluzowe. Tak, może nas przestać na przykład boleć głowa. Olejki eteryczne to jest takie jedna droga podania. Później mamy też przez inhalację, ale przez nerw węchowy substancje czynne z olejków dostają się do naszego układu limbicznego, czyli do mózgu. Tam, gdzie wytwarzają się też na przykład neuroprzekaźniki. Dlatego taki olejek eteryczny jest w stanie w ciągu kilku sekund wpłynąć na nasze zachowanie, na nasz nastrój. Możemy być bardziej wyciszeni, możemy być bardziej pobudzeni. I to się dzieje naprawdę bardzo, bardzo szybko. I trzecia droga podania to jest przez skórę. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, bo często ludziom się wydaje, że po prostu olejek eteryczny to jest takie, ja zawsze mówię, takie miziu, można tego używać, byleby pachniało. Tu należy zwrócić uwagę, jaką ilość olejku używamy. I jeżeli używamy na przykład takiego olejku do masażu, to zawsze trzeba go rozcieńczyć w oleju bazowym, czyli jakimś oleju kosmetycznym albo spożywczym, nie ma znaczenia, żeby po prostu nie wcierać zbyt dużo substancji przez skórę, bo to jest przeważnie duża powierzchnia i olejki eteryczne, one są nazywane, to się nazywa promotory przejścia. Czyli jeżeli my używamy taki olejek na skórę, to on jakby w cudzysłowie, tak mówię, że otwiera jakby naszą skórę i to też się dostaje do krwiobiegu. Dlatego jest teraz coraz szerzej omawiane działanie olejków eterycznych w przypadku w kosmetologii, ponieważ podanie kremu przeciwzmarszczkowego, dodając do tego odpowiedni olejek eteryczny, bo trzeba wiedzieć, który, zwiększa tak jakby działanie i wchłanianie tego olejku, tego kremu, gdzie olejek też może wpływać na polepszenie jakości naszej skóry. Bo olejki możemy używać i w kwestii kosmetycznej, w jakości naszej skóry, w samopoczuciu, w likwidacji infekcji. Także tu jest bardzo szerokie zastosowanie.
Wróćmy jeszcze do tego chyba najpopularniejszego sposobu, o którym pani mówiła, czyli tego wdychania poprzez inhalację. Mhm. Czy to są takie inhalacje, jak kiedyś leczono dzieci, miska z wodą, ręcznik na głowę? Czy też takie kominki specjalne do aromaterapii można dostać, zobaczyć, jak funkcjonują?
Jeżeli tak, jeżeli mamy czysty olejek eteryczny, to raczej go nie inhalujemy nad miską z wodą, ponieważ te substancje są tak silne, że mogą nam podrażnić spojówki po prostu oka. Najlepiej, jeżeli chodzi o olejki, zresztą przez to, że olejki nie są tanimi produktami, to szkoda byłoby, żeby to się gdzieś na zewnątrz rozchodziło. Najlepiej wziąć jedną, bo to jest kwestia kropelki lub dwóch, na dłoń, rozetrzeć i zrobić z ręki tak jakby taką trąbkę, tak? W którą można włożyć nos i mocno, mocno inhalować. To w zupełności wystarczy.
Czyli tak naprawdę żadnych specjalistycznych urządzeń nie potrzebujemy.
Nie trzeba. Chyba, że na przykład mamy, nie wiem, ktoś ma alergię na roztocza kurzu domowego. Wtedy można użyć sprzętu do aromaterapii i taki olejek z drzewa herbacianego jest w stanie nam około 30 metrów kwadratowych oczyścić właśnie z tych roztoczy. Ponieważ ja teraz wrócę do tego, jak to działa, dlaczego te roztocza giną, ale jeżeli chodzi o te urządzenia do aromaterapii, to trzeba zwrócić uwagę tak, że czystych olejków eterycznych nie używamy do kominków takich, gdzie się nalewa wodę i pali świeczuszkę.
To takie podgrzewacze.
Tego nie używamy z tego względu, że w samej aromaterapii, tak jak już mówiłam, nie tyle chodzi o zapach, wiadomo, że to musi być ładne, ale chodzi o te substancje czynne, które mają na nas zadziałać. I jeżeli my podgrzejemy je do tak wysokiej temperatury, gdzie ta świeczka podgrzewa tą wodę, to wszystko, co miało zadziałać, niestety nie zadziała. To troszeczkę popachnie i na tym się skończy. Są też takie specjalne dyfuzory z ultradźwiękami, gdzie nie ma temperatury, jest tylko woda. To może być, chociaż pisząc moją pracę, znalazłam właśnie taki specjalny dyfuzor, nebulizator, to się nazywa, gdzie jest tylko podstawa drewniana, obudowa jest szklana i wtedy też jest istotne, że nie ma kontaktu taki olejek ani z metalem, ani z plastikiem, ponieważ niektóre olejki wchodzą w reakcję i efekt też działania olejków mógłby być nie taki. Dlatego szklana obudowa, gdzie dajemy kilka kropel i to też spełnia swoją funkcję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy o leczniczych właściwościach aromaterapii w studiu Radia Zachód. Dziś pani Jolanta Meller, specjalistka od aromaterapii z Akademii Odżywiania.
Witam jeszcze raz.
Witamy ponownie i zachęcamy do skorzystania z możliwości zadawania pytań w temacie aromaterapii 68 324 22 55 i 801 327 462. A w tej części programu będziemy między innymi przybliżać Państwu, na co konkretnie, na jakie dolegliwości mogą nam pomóc określone olejki. Mhm. I może zacznijmy od tego sezonu takiego przeziębieniowego prostu, bo borykamy się od jesieni do wiosny.
Tak, w większości każdemu się kojarzy właśnie aromaterapia w przypadku przeziębień. I tu rzeczywiście mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o olejki eteryczne. Bo tutaj tak jakby podstawą jest, jeżeli ktoś już zna swój organizm i wie, że na przykład przychodzi przeziębienie, to olejki eteryczne zadziałają najlepiej właśnie w tym momencie, kiedy to przeziębienie zaczyna się rozwijać. Ja na przykład jak mam osoby, które do mnie trafiają po używaniu właśnie olejków eterycznych, to mówią na przykład, no wie pani co, mówi przeziębienie, mówi katar, mówi tak czy inaczej, 7 dni albo tydzień. A przy stosowaniu olejków eterycznych na samym początku to jest kwestia jednego dnia. Nawet czasem szybciej. Także to jeżeli chodzi o przeziębienia.
I tutaj to konkretnie, jaki olej na katar i w jaki sposób go sobie zaaplikować?
To jest olejek. Tak, jeżeli chodzi o olejki, to na przykład olejek z eukaliptusowy działa w ten sposób, bo to też jest różne działanie w przypadku przeziębień, bo możemy zadziałać typowo mukolitycznie, czyli to wpływa na przykład na rozrzedzenie wydzieliny, czyli jeżeli mamy już zapchany ten nos, mamy katar, wtedy używamy na przykład olejku miętowego albo eukaliptusowego czy z rozmarynu, inhalujemy i olejek z kopru włoskiego też wpływa w ten sposób, że po prostu jak zaczynamy inhalować i to się dzieje bardzo szybko. Zaczynamy to inhalować, ta wydzielina nam się rozrzedza i po prostu wtedy mamy po prostu jakby zwiększony katar, ale wszystko tak jakby się odrywa i mamy bardzo dużą ulgę. Ale jeżeli na przykład jest taki przypadek, że rozwija się infekcja rzeczywiście bakteryjna czy nawet wirusowa, bo olejki eteryczne działają, wszystkie olejki, niektóre słabiej, niektóre mocniej i w zależności od różnych patogenów działają przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo, też przeciwpasożytniczo i przeciwbakteryjnie. I jeżeli my na przykład mamy infekcję i stosujemy olejek na przykład z drzewa herbacianego, to on bezpośrednio wpływa na bakterie, które po prostu ulegają zniszczeniu właśnie przez ten olejek eteryczny. I to też jest taki plus, że po prostu ja na przykład nie mówię, żeby ktoś nie pomyślał, że mamy zapalenie płuc i nagle będziemy leczyć się olejkiem eterycznym. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ta infekcja zaczyna się rozwijać, to warto spróbować olejków eterycznych, żeby właśnie nie doprowadzić do powikłań takiego przeziębienia lub nie doprowadzić do zapalenia oskrzeli, bo kiedy już trzeba przyjąć antybiotyk, to wiadomo, że trzeba go przyjąć, tak? Ale jest wiele sytuacji, że my możemy się właśnie przed przyjmowaniem antybiotyków uchronić właśnie w sposób naturalny. Wtedy też dobrze smarować sobie stopy, podeszwy stóp, ciepłe skarpety, stosować taki olejek na przykład za uszami, z tyłu głowy i do inhalacji. Ważne jest tylko to, żeby olejków eterycznych nie stosować na skronie, ponieważ one są zbyt silne i to, co się ulatnia, czyli te substancje, mogą właśnie wpływać na podrażnienie naszej śluzówki. Także to, jeżeli chodzi o działanie takie w przypadku przeziębień.
Mhm. I to wtedy ten bezpośrednio olejek wcieramy, czy znów potrzebujemy go rozrobić w jakimś bazowym oleju?
Zależy jaki, ale lepiej rozrobić. Czyli możemy nawet wziąć sobie łyżkę zwykłego oleju i na taką łyżkę 3 kropelki olejku, bo tutaj trzeba uważać, tu nie można dawać za dużo, bo więcej wcale nie znaczy lepiej. Możemy sobie narobić krzywdy, ponieważ te olejki się kumulują. My nawet jeżeli to inhalujemy, jeżeli wsmarowujemy przez skórę, to są 3 różne drogi podania i możemy wtedy po prostu przedobrzyć z takim olejkiem.
Mhm. Czy my mamy jakieś odczucia w ciele, takie miejscowe po zastosowaniu?
Tak, zależy, który olejek używamy. Bo na przykład olejek geraniowy, który bardzo dobrze nadaje się do leczenia bólów ucha, wtedy tylko nie lejemy takiego olejku bezpośrednio do ucha. Tego absolutnie nie robimy. Najlepiej taki płatek kosmetyczny podzielić na 4, dać tam kropelkę olejku geraniowego i włożyć taki płatek po prostu do ucha.
I proszę o założenie słuchawek. Posłuchamy pierwszej osoby dziś w programie. Dzień dobry.
Halo?
Halo, dzień dobry. Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Słucham tej audycji państwa i ona jest dość ciekawa, no szalenie ciekawa. Natomiast ja pochodzę z takiego pokolenia, które zaraz po wojnie się wychowywało i proszę posłuchać, co chcę powiedzieć. Kiedyś na wsiach, jak się robiło inhalację, to próbowałem przy wyrzucaniu obornika. Te dzieci w koryto tam, gdzie się ten obornik wyrzucało, tylko po to, żeby ten amoniak i dalej te wszystkie zapachy wchłaniał organizm i byłby odporny. To była taka szczepionka po prostu. I ludzie mniej chorowali. Te dzieci naprawdę miały tego rodzaju naturalną szczepionkę. Nie wiem, czy pani o tym słyszała, ale chciałem pani to podpowiedzieć, że taka natura w postaci tego amoniaku od obornika no wspaniale wpływała na płuca, na wszystkie inne dolegliwości. To była prawdziwa inhalacja.
Bardzo dziękujemy za głos w audycji. Brzmi trochę drastycznie. Pewnie różne organizmy różnie odpowiedzą. Wrócimy tutaj do tego, co pani mówiła na początku, że musimy tolerować i akceptować zapach tego środka do aromaterapii.
Tak, ale jest, znaczy ja akurat nie słyszałam o czymś takim, ale jest rzeczywiście tak, że zresztą to każdy z nas widzi, że wzrost alergii jest zdecydowanie dużo, dużo wyższy. I osoby, że tak jak pan mówi, naturalna szczepionka, bo jeżeli my na przykład, to jest to, co jest też w aromaterapii, jeżeli na przykład rodzice często się przejmują, że dziecko choruje i choruje i choruje. My podajemy non-stop leki obniżające temperaturę albo, nie daj Boże, za szybko antybiotyki wprowadzamy, tak? I wtedy nie buduje się ta naturalna odporność. Najważniejsze jest to, żeby dziecko obserwować. Nawet jeżeli dziecko jest małe, możemy do inhalacji podawać, ale nie za blisko dziecka. Ja później powiem, jakie są przeciwwskazania i stosowanie.
A właśnie w takich typowych nebulizatorach, w których podajemy leki czy inhalujemy solą fizjologiczną, też możemy użyć?
Można, olejków? Też można jak najbardziej. Byle tylko właśnie nie, bo to może mieć kontakt ze śluzówkami w jamie nosowej i w jamie ustnej, byleby nie do oka. Także to by było istotne. Ale tutaj to, co pan zwrócił na to uwagę, to rzeczywiście tak jest, że jest wzrost alergii w większości. Zawsze mówię, że kiedyś jak się za moich czasów wchodziło do szkoły i ktoś miał alergię, to było takie, o matko, ktoś ma alergię. A dzisiaj się wchodzi do klasy i się dziwią, że ktoś jej nie ma. Także to coś w tym na pewno jest.
Dzieci, w przypadku dzieci, kiedy możemy stosować olejki i na co powinniśmy uważać? Czy jest jakaś dolna granica wieku, czy jakieś schorzenia konkretne?
Tak, jeżeli chodzi o dzieci, to są takie badania, one akurat są przeprowadzane w Polsce na dzieciach, ponieważ niektóre przedszkola wyraziły zgodę, żeby używać olejku cytrynowego. I rzeczywiście udowodniono w tym badaniu, że stosowanie olejku cytrynowego do inhalacji wśród dzieci, ale właśnie w tych takich dyfuzorach, nie że bezpośrednio, tylko w powietrzu było rozpylane te substancje, to dzieci rzadziej chorowały, a jeżeli już chorowały, to szybciej wracały do zdrowia, ponieważ olejek cytrynowy ma właśnie też właściwości przeciwwirusowe, czyli w przypadku grypy bardzo dobrze się sprawdza.
Także czyli też jakieś w środowisku takie patogeny, wybijanie, chodzi tylko o to, że bezpośrednio reaguje na dany organizm.
Dokładnie, bo to jest tak, że na przykład najwięcej badań jest, pisząc moją pracę, trafiłam najwięcej badań, jeżeli chodzi o olejek z drzewa herbacianego. I tam jest właśnie też dokładnie opisane, w jaki sposób substancje czynne z olejku, na przykład z drzewa herbacianego, wpływają na bakterie i jak dochodzi do zniszczenia danej bakterii.
Czyli taka reakcja po prostu fizyczna, chemiczna.
Tak, dokładnie. To jest po prostu w cudzysłowie taki naturalny antybiotyk. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy to zastosować, u kogo. I właśnie jeżeli chodzi w ogóle jeżeli chodzi o malutkie dzieci, to aromaterapia nie jest wskazana, ponieważ układ oddechowy jeszcze jest nierozwinięty do końca. Nasz mózg też jeszcze się rozwija, a to też wpływa na neuroprzekaźniki, także tu bym się powstrzymała z silnymi olejkami. No i tym bardziej nie stosujemy u dziecka na skórę, ponieważ te substancje są, nie wiem, gdybyśmy na przykład użyli czystego olejku tymiankowego i posmarowali dziecku skórę, no to możemy, że tak powiem, wypalić dziurę. Tak silne są to rzeczy, dlatego tu jest kwestia kropelki. Jak najbardziej, jeżeli chodzi w małych ilościach do inhalacji, na przykład na kaloryfer, tak? Mokra ściereczka i kropelka takiego olejku przy malutkich dzieciach. W ogóle, jeżeli chodzi o stosowanie olejków, to od trzeciego roku życia, ale też nie wszystkie. Także to trzeba indywidualnie, że tak powiem. Jeżeli ktoś chciałby się podjąć aromaterapii u dziecka czy inhalacji, to wtedy trzeba się dokładnie dowiedzieć, w zależności od przypadku, od dziecka, od schorzeń i od olejku przede wszystkim.
A jak to się dzieje właśnie, że te olejki oczyszczają powietrze?
No to jest właśnie taka sama zasada, jeżeli... Bo to jest...
To za chwilę, bo mamy telefon.
Dobrze.
Dzień dobry. Ja mam pytanie właśnie do pani ekspert odnośnie olejka z oregano, ponieważ używam właśnie to ustnie, a pani właśnie tutaj powiedziała, że raczej nie powinno się to ustnie. Stosuję to właśnie na przeziębienia. Czy byłaby pani uprzejma troszkę więcej informacji na temat tego olejku?
Mhm. Jeżeli chodzi o olejek z oregano, ja tylko ściągnę słuchawki, będzie mi lepiej mówić. Jeżeli chodzi o olejek z oregano, to sytuacja wygląda w ten sposób, że on jest najczęściej, to nigdy w sprzedaży nie ma czystego, jeżeli chodzi o zwykłe sklepy, nigdy nie ma czystego olejku z oregano. On jest najczęściej 30%, to już jest taki rzeczywiście silny roztwór i trzeba zwrócić uwagę na to, że olejek z oregano jest bardzo silny. Także to możemy używać czasem doraźnie. Też nie zalecam doustnie na przeziębienia, ponieważ my tego na początku nie czujemy. Zresztą jak pani olejek ten przyjmuje, to na pewno czuje pani, że on dosyć mocno piecze. I to doprowadza do uszkodzenia jakby śluzówki naszej. My tego na początku nie czujemy, ale na przykład za jakiś czas, bo są osoby, które... Ja tego nie polecam, ale próbują same wyleczyć się z przerostu grzybu candida i wtedy gdzieś wyczytały właśnie, że pomocny jest olejek z oregano. I przyjmując ten olejek z oregano przez dłuższy czas, uszkadzamy sobie śluzówki naszego przewodu pokarmowego i to może skończyć się tym, no może się skończyć nawet, już nie chcę tutaj złowróżyć, tak? Ale no w najlżejszym przypadku na przykład wrzodami żołądka, tak? Ponieważ to może nam uszkadzać...
Bariery ochronne.
Tak, dokładnie.
Czy to na jak przykład... użyć olejku z oregano, żeby to było bezpieczne i zadziałało skutecznie?
Olejek do inhalacji. Tutaj jak najbardziej do inhalacji i w przypadku olejku oregano na pewno trzeba go rozcieńczać. To nie może być czysty olejek eteryczny z oregano, ponieważ on to jest jeden tak jak tymiankowy. On może nam poparzyć skórę, jeżeli byłby 100%.
Mówi pani o zawartości 30% maksymalnej, a jakimi innymi składnikami jest wtedy to dopełnione? Czy to jest rozcieńczone po prostu?
Tak, to jest rozcieńczone w oleju. Ponieważ olejki eteryczne są lżejsze od wody i one się rzeczywiście utrzymują na wodzie, ale nie są tłuste. One po prostu jak otworzymy butelkę albo posmarujemy na dłoni, to one po prostu ulotnią się i nic po nich nie zostanie. To też jest taki sposób na sprawdzenie jakości olejku eterycznego. Jeżeli mamy jakikolwiek olejek eteryczny w domu teraz i ktoś chciałby sprawdzić, czy on rzeczywiście jest prawdziwy, to najlepiej wziąć sobie kartkę papieru, spuścić jedną kropelkę i poczekać kilka godzin, coś, a najlepiej zostawić na całą noc i zobaczyć po prostu, co się zadzieje. Jeżeli zobaczymy, że jest po prostu tłusta plama, to znaczy, że to nie jest czysty olejek eteryczny, ponieważ olejek eteryczny nie zostawia tłustych plam.
Czyli on cały wyparuje po prostu, tak, gdzieś tak, się ulotni.
Tak. Ja kiedyś to nawet to testowałam na przykładzie olejku właśnie pomarańczowym i została tylko taka delikatna, delikatna pomarańczowa obwódka, a drugi olejek, który miałam z boku, została tłusta plama, która na drugi dzień dalej intensywnie pachniała. A olejki eteryczne mają to do siebie, że one nie są w stanie tak długo po prostu pachnieć, bo one się ulatniają dosyć szybko.
To też pewnie oznacza, że musimy je w odpowiedni sposób przechowywać i mają określoną trwałość.
Tak. To jeżeli chodzi w ogóle o trwałość olejków eterycznych, to najszybciej uszkodzeniu ulegają właśnie olejki cytrusowe, bo one wchodzą w reakcję ze światłem słonecznym. Także to jest najlepiej tak, ciemna buteleczka w chłodnym miejscu i olejki cytrusowe do 2 lat. Inne olejki możemy dłużej przechowywać, tylko ważne, żeby one były dobrze przechowywane, żeby na przykład nie wozić tego w aucie, żeby to nieraz nie zamarzło albo nie leżało w gorącym aucie, tak? Także to jest ważne właśnie to przechowywanie.
Mhm. Kąpiel to też taka forma, w której możemy stosować olejki.
I tutaj trzeba uważać, ponieważ na taką dużą wannę wody, jeżeli chcemy zastosować aromaterapię, to używamy maksymalnie 4 kropli na całą wannę. Tylko, że nie dajemy tego olejku bezpośrednio do wanny, tylko musimy rozpuścić albo najlepiej albo w mleku, albo w jakimś oleju bazowym. I jeżeli robimy sobie taką kąpiel aromaterapeutyczną, to nie jest kąpiel, w której się też myjemy. Czyli tak, najpierw bierzemy prysznic, jesteśmy gotowi i wtedy po prostu wchodzimy do wanny i tylko po to, żeby zażyć tej kąpieli, a żeby skorzystać z tych olejków, żeby nie mieszać olejków z substancjami do mycia. Tak? Jeżeli my damy taki na przykład olejek pomarańczowy, tak sobie przechylimy, damy troszeczkę więcej, nalejemy ciepłej wody, to gwarantuję, że człowiek wyjdzie po prostu czerwony jak burak.
Tak intensywnie.
Tak intensywnie, tak, tak. Także tutaj naprawdę 4 kropelki na całą wannę spokojnie wystarczą.
No to przejdźmy do kolejnych takich dolegliwości, które mogą nam tutaj złagodzić olejki, na przykład jakieś bóle mięśniowo-stawowe.
Tak, tak. Jeżeli chodzi o olejki eteryczne, to tutaj akurat też jest dosyć szerokie spektrum działania w przypadku bólu i to może być tak. Mogą być bóle mięśni gładkich, czyli związane z układem pokarmowym, czyli ból żołądka, jelita, gazy, wzdęcia, ból na przykład, jeżeli chodzi o pęcherz, nerki, to tutaj możemy na przykład użyć olejku właśnie tymiankowego, rozcieńczonego, olejku na przykład z kopru włoskiego, to wpływa na rozluźnienie właśnie mięśni gładkich. Mamy też olejki, które wpływają typowo na bóle stawowe i tu jest też ogromne pole do popisu, bo nie musimy przyjmować tak dużo leków przeciwbólowych. Możemy to zminimalizować. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów możemy używać. U sportowców bardzo dobrze się sprawdza, na przykład jeżeli chodzi o uszkadzanie mięśni, o ból mięśni, o regenerację, to jest akurat tutaj ważne. No i co jest najwięcej przypadków, jeżeli chodzi o działanie przeciwbólowe, to mam w przypadku migren różnego pochodzenia. I czasem jest tak, że po prostu bo w większości są to kobiety, które mają migreny, to one po prostu zawsze wracają do tego olejku, bo mówią, że na przykład od czasu jak mają olejek, nigdy więcej nie zastosowały tabletki przeciwbólowej. I to jest akurat na plus, że po prostu nie ma tego koła zamkniętego, tak? Że po prostu łykniemy jedną tabletkę, a zaszkodzi na coś innego.
Migrena, jaki olejek i jak go stosować?
Wszystko zależy od tego, kto jakie toleruje. Najlepiej spróbować. Ja akurat używam mieszaniny takich olejków 30.
To zróbmy tak. Ja zapisuję, żeby wrócić do tego pytania, a odbierzemy telefon.
Dobrze.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Cały czas tylko olejki, olejki. Może pani by była uprzejma odnieść się na temat wszystkich tych dezodorantów, odświeżaczy, prawda, różnych nazwach. Morski, prawda, leśny, jeszcze Bóg wie co tam, prawda, tak. Czy one, no to są te odświeżacze zapachowe, prawda, do toalety, do łazienki, do w kuchni, tam Bóg wie gdzie jeszcze.
Czy jakieś konkretne pytanie w związku z odświeżaczami chciałby pan postawić? Czy one są bezpieczne, czy niebezpieczne?
No, no
czy...
właśnie o to chodzi, bo to różne zapachy i to jest taka niby inhalacja, prawda, jak się psiknie, prawda, no to się wdycha też, prawda, nie?
Tak. Świetnie, bardzo dziękujemy za pytanie.
I dziękuję za takie pytanie, ponieważ jeżeli właśnie chodzi o te wszystkie odświeżacze, są to sztuczne substancje i wiadomo, że to absolutnie nie ma nic wspólnego z aromaterapią. Ja osobiście w domu nie używam takich rzeczy. Kiedyś, przyznaję, kilka lat temu stosowałam, bo po prostu lubię, jak coś ładnie pachnie, ale od czasu, jak mam tą świadomość coraz większą, co my wdychamy, co my inhalujemy, absolutnie nie używam tego i do sprzątania też używam olejków eterycznych. Mam specjalny odkurzacz, który nie ma zwykłego worka, tylko ma po prostu wodę. Do tej wody dodaję olejek eteryczny i podczas odkurzania oczyszczam powietrze. Jeżeli chodzi o sprzątanie, przez to, że olejki eteryczne mają działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, możemy zrobić swoje takie mieszanki. Czyli mamy butelkę z atomizerem, wlewamy troszeczkę wody, kilka kropel takich olejków, które akurat lubimy albo które mamy jakiś tam cel w zastosowaniu, tak? Na przykład, nie wiem, robiłyśmy, nie wiem, coś z mięsem, tak? I chcemy to zdezynfekować. Wtedy najlepiej właśnie herbaciany czy olejek z eukaliptusa i robimy sobie taki swój domowy spray i tym możemy wszystko naprawdę wyczyścić. Jest takie jeszcze, jeżeli ktokolwiek ma w domu cenną rzecz, albo nie może pozbyć się, na której są naklejki, albo gdzieś na szybach. Coś, co jest po prostu...
trudne do usunięcia.
Tak, i wydaje się, że po prostu już niczym nie da rady. Należy kupić czysty olejek pomarańczowy, taką naklejkę posmarować, odczekać maksymalnie do minuty, naklejka prawie, że sama schodzi.
To kierowcom można podpowiedzieć, to często się zdarza, te przednie szyby samochodowe
tak,
oklejone.
Tak. Czy nieraz w domu człowiek ma meble, gdzieś tam dziecko poprzykleja tych naklejek, tego byśmy chcieli się pozbyć, nie uszkadzając mebli, to właśnie taki olejek pomarańczowy jak najbardziej. A jeżeli chodzi, wracając do pana pytania, nie zalecam absolutnie tych sztucznych zapachów, tego jest coraz więcej. Niestety bardzo dużo jest tych do czyszczenia toalet, na przykład na bazie chloru, to też uszkadza, na przykład na tarczycę bardzo źle wpływa, a w przypadku plagi chorób tarczycy to jest niewskazane.
No ale to wydaje się bardzo prosty sposób, atomizer, woda, kilka kropelek.
Dokładnie, tylko tutaj trzeba zawsze uważać, żeby przed użyciem wstrząsnąć, żeby ten olejek wymieszać z wodą, bo on będzie się zawsze u góry unosił.
Mhm. Zapisałam, że mamy wrócić do migren. Tak. Zaproponować olejki i sposób ich wcierania czy podania.
Tak, jeżeli chodzi o migreny, to najczęściej używa się olejku z mięty pieprzowej. Można używać go tak na małżowiny uszne, z tyłu za uszami i z tyłu też mamy taki dołek z tyłu głowy, tam gdzie włosy się kończą, tam jest dobrze ten olejek wetrzeć i to wystarczy naprawdę jedna kropla. Tą jedną kroplę bierzemy na środek dłoni, między dwoma palcami rozcieramy i tą jedną kropelką spokojnie wystarczy, możemy użyć. Co jest ważne, żeby dać sobie takie 5 minut, po prostu wysmarować się i 5 minut spokoju. I wtedy najczęściej on zadziała. Są też na przykład olejek z geranium, też dobrze wpływa na bóle głowy. Wszystko zależy, na przykład jeżeli bóle migrenowe mamy takie napięciowe, wynikające z napięcia takiego tutaj ramion, tak, w kręgosłupie często się to też zdarza, to wtedy możemy na przykład olejek rozluźniający mięśnie, na przykład z zawartością jałowca czy sosny, wymasować kark i to też bardzo często pomaga.
Także bardzo dobrze to wszystko brzmi i wydaje się takie... nieskomplikowane.
Tak, ale to po prostu trzeba spróbować. Trzeba spróbować takiego olejku, dobrać go po prostu do siebie, bo jest na przykład olejek lawendowy, na który, jeżeli chodzi w ogóle o na przykład badania w kierunku choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, tam też olejki eteryczne mają swoje zastosowanie. W Japonii, jak wyszły badania, które pokazały, że olejek z rozmarynu jest w stanie zwiększyć możliwość naszego zapamiętywania o 75%, to w Japonii nie było można dostać nigdzie olejku rozmarynowego, bo wszyscy go po prostu wykupili. W Japonii na przykład też stosują olejek właśnie cytrusowy, stosują na oddziałach onkologicznych dla dzieci. I też udowodniono, że inhalacje takimi olejkami powodują szybszy powrót do zdrowia. Olejek lawendowy, tylko zależy z jakiego gatunku lawendy, bo mamy bardzo dużo gatunków lawendy, ale jest lawenda wąskolistna, która wpływa na nasze neuroprzekaźniki. To są takie specjalne neuroprzekaźniki GABA, które jeżeli mamy ich dużo i one działają, to powodują, że jesteśmy wyciszeni, spokojni. I na przykład jest takie też badanie, które pokazuje, jak nasz mózg reaguje po prostu na ten zapach, jaki to ma wpływ właśnie na te neuroprzekaźniki. I taki olejek powoduje, tylko że to właśnie z tego gatunku. gatunku, żeby, bo niektóre są rzeczywiście bardziej usypiające, a ten gatunek lawendy powoduje, że jesteśmy wyciszeni, ale dalej gotowi do pracy, czyli skoncentrowani.
Ostatni telefon już dziś przyjmiemy w programie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam takie pytanie. Ostatnio, tak można powiedzieć, od drugi rok już mam takie kasłanie. No nie wiem, z czym to jest związane. Czy to na tle alergicznym, czy to na, od tych zapachów właśnie tych dezodorantów, czy czegoś innego. Może coś bym usłyszał.
Jakiego użyć olejku? Tak.
No właśnie.
Już panu mówię. Jeżeli chodzi o taki przypadek, że od dwóch lat ma pan takie cały czas kasłanie, to przede wszystkim porządna diagnostyka, jeżeli chodzi o lekarza, czyli trzeba pójść do lekarza, zrobić badanie, prześwietlenie płuc, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli tam nic nie wykaże, to wtedy należy wykonać testy alergiczne, sprawdzić, czy nie ma na coś alergii. I jeżeli to jest wykluczone, bo olejkami zawsze można się wspomagać, tak? Tylko żebyśmy tutaj nie
poszukali przyczyny.
Przyczyny, tak. Jeżeli, no, a takie olejki rzeczywiście mogłyby pomóc, bo jeżeli tam zalega wydzielina, to są olejki na przykład eukaliptusowe czy miętowe, które to po prostu rozrzedzi. Tylko pytanie, co jest przyczyną. Także tu najpierw lekarz, porządna diagnostyka, badania krwi, prześwietlenie i wtedy możemy się zastanawiać.
Dziękujemy bardzo. Czas naszej audycji dobiega końca. Nie poruszyłyśmy kilku tematów, ale wiem, że zainteresowane osoby konkretnie w Zielonej Górze dzisiaj mogłyby rozwinąć ten temat. Gdzie można przyjść, żeby dowiedzieć się więcej?
Jeżeli ktoś chciałby rozwinąć temat i powąchać rzeczywiście, bo tutaj w radiu nie mamy takiej możliwości, żeby to sprawdzić, to mogą przyjść dzisiaj na 18 na ulicę Niepodległości 16/7. To jest naprzeciwko muzeum w Zielonej Górze. A jeżeli ktoś nie będzie mógł dzisiaj, to zapraszam 6 marca w tej samej godzinie Niepodległości 16/7.
I to otwarte, bezpłatne spotkanie dla wszystkich
można przyjść,
zainteresowanych.
Tak jest, można przyjść, powąchać, sprawdzić, posmarować, zobaczyć jak działa. Także.
I osobiście porozmawiać z panią Jolantą Meller, która była dziś moim gościem. Dziękuję bardzo
Dziękuję
za rozmowę.
Dziękuję również.
Sylwia Misiak, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.